Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będzie piłka nożna, ale będzie trochę mniej z tej piłki nożnej, no bo mamy skoki narciarskie, mamy żużel, mamy Mistrzostwo Europy w lekkiej atletyce, mamy kolarstwo, ale zaczniemy tradycyjnie od skoków narciarskich. Kolejny konkurs, tym razem Weinzidel, za nami. No i niesamowity konkurs Polaków. Po pierwszej serii 5 pierwszych miejsc dla Polaków, po drugiej 2 pierwsze miejsca dla Polaków, czwarte i piąte. Kamil Stoch i Piotr Żyła wygrali wspólnie ten konkurs. Na czwartym miejscu Jakub Wolny, na piątym Dawid Kubacki. Możemy powiedzieć tak, że mieliśmy w tym sezonie letniej Grand Prix 4 zawody, łącznie z drużynowymi, a Polacy wygrali 5 razy.
Absolutna dominacja biało-czerwonych. Tak jak wspomniałem, wszystkie konkursy do tej pory rozegrane latem to triumfy Polaków i odbicie tego mamy w klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix, ponieważ tam na dwóch pierwszych miejscach dwóch biało-czerwonych, Kamil Stoch 300 punktów, Piotr Żyła 230 punktów, dalej mamy Dawida Kubackiego, który jest czwarty, 121 punktów i w pierwszej dziesiątce jeszcze dwóch Polaków, Jakub Wolny na siódmym miejscu 104 punkty i Stefan Hula z dorobkiem 81 punktów na miejscu ósmym.
Co niektórzy mogą się martwić, że Stefan Horngacher nie daje odpocząć naszym zawodnikom, czy nie daje im potrenować, ale nie ma obaw. Za tydzień w następnym zawodach w cyklu letnich Grand Prix nie wystąpi ta kadra A, tylko wystąpi kadra B, a kadra ta pierwsza będzie sobie spokojnie trenować, także na pewno, jak zwykle zresztą, austriacki szkoleniowiec ma dobry plan dla naszych skoczków, a że przy okazji wygrywa, no to tylko się cieszmy. Żużel, tym razem nie będzie Ekstraligi, nie będzie Grand Prix, bo mieliśmy taki troszkę weekend z mistrzostwami. Mistrzostwa Polski juniorów i Mistrzostwa Polski indywidualne oczywiście. To nas najbardziej interesuje. W piątek były Mistrzostwa Polski juniorów. No i tu możemy powiedzieć, że mała niespodzianka, bo Daniel Kaczmarek z Getwell Toruń na pewno nie był faworytem, ale on już mistrzem Polski juniorów był 2 lata temu. W tym roku jedzie ostatni rok jako mistrz, jako junior, bo ma 21 lat. No i wygrał w świetnym stylu w Częstochowie 15 oczek, czyli wszystkie wyścigi, w których startował, to wygrał.
Kaczmarek był w tych zawodach rzeczywiście klasą dla siebie. W ostatecznej klasyfikacji wyprzedził zawodnika Unii Leszno, Bartosza Smektały, który zdobył 12 punktów plus 3, bo tam jeszcze był wyścig dodatkowy o drugie miejsce, a Smektała rywalizował w nim z Maksymem Drabikiem. No i wydaje się, że Drabik to takie delikatne dla niego chyba rozczarowanie, jednak to trzecie miejsce.
Na pewno.
I czwarta pozycja dla młodziutkiego jeszcze zawodnika Wiktora Lamparta, zawodnika z Lublina, który no gdyby nie wykluczenie w swoim ostatnim starcie, to kto wie, czy tutaj nie zakręciłby się na podium.
Ale ja się mogę założyć, że Wiktor Lampart jeszcze będzie nieraz tym indywidualnym mistrzem Polski juniorów, bo to jest talent czystej wody. Mistrzostwa Polski, indywidualne Mistrzostwa Polski. W tym roku po raz pierwszy w swojej karierze mistrzem został Piotr Pawlicki, drugie miejsce Maciej Janowski, trzecie Janusz Kołodziej, czwarte Bartosz Zmarzlik, czyli taka czwórka z Januszem Kołodziejem, który ostatnio bardzo dobrze jeździ. No a w finale wielki pech Bartosza Zmarzlika, który został wykluczony. Niektórzy mówią, że niesłusznie, no nie nam to oceniać.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten indywidualne Mistrzostwa Polski, no to można powiedzieć, że taka mała niespodzianka, bo wygrał zawodnik, który nie startuje na co dzień w cyklu Grand Prix. Z braci Pawlickich startuje Przemysław, który akurat na tych zawodach indywidualnych był dopiero 11. Też warto podkreślić, że daleko jak na jego możliwości Patryk Dudek, zaledwie 7. pozycja zawodnika Falu Bazu i 8 punktów w 5 wyścigach.
I kolarstwo. Tour de Pologne oczywiście teraz trwa, dzisiaj czwarty etap i można powiedzieć, że dzisiaj zaczęło się takie prawdziwe ściganie, bo dzisiaj już te pierwsze etapy górskie. Do tej pory mieliśmy raczej takie końcówki sprinterskie. Co do liderów, prowadzi po tych trzech etapach Kolumbijczyk Alvaro Hodek. Nasi kolarze w generalce, najlepszy jest na piątym miejscu Michał Paluta. A Michał Kwiatkowski, z którym wiążemy takie największe nadzieje co do końcowego triumfu, jest 11. To jest dobre miejsce wyjściowe przed atakiem w górach.
I ta strata nie jest wielka, ponieważ to jest zaledwie 21 sekund, a pamiętajmy, że właśnie mamy już te odcinki sprinterskie za sobą, więc teraz przekonamy się właśnie, który z kolarzy, kto w peletonie jest najmocniejszy w górach i liczymy na to, że rzeczywiście zawodnikom biało-czerwonych będzie się tutaj jechało bardzo dobrze.
Wczoraj wieczorem rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Berlinie. Z tym stadionem nasi lekkoatleci mają bardzo dobre skojarzenia. No i nasi walczą o jak najlepsze miejsce w tej klasyfikacji medalowej. Może zacznijmy od tego najsmutniejszego wydarzenia, czyli Piotrek Małachowski. No wiemy już, że nie zakwalifikował się do finału, bo wszystkie próby niestety dzisiaj rano spalił.
Niestety, no tutaj później sam Małachowski mówi, że zawiodła głowa, jak to określił, przegrał ze stresem. No chociaż mimo to jest to zawodnik doświadczony, jednak okazuje się, że ta presja startowa dotyczy ci może każdego sportowca. Pierwszy rzut i trzeci rzut celowo spalił, ale tam było bardzo daleko do najlepszych, więc to i tak nie starczyłoby do kwalifikacji. Mimo wszystko rzeczywiście jest to spore rozczarowanie.
Ale to jest tylko jedna taka niespodzianka, bo pozostali, którzy się mają kwalifikować, bo na razie mieliśmy kwalifikacje, to się kwalifikują. Z takich najciekawszych wyników bardzo pewny awans Michała Haratyka, on pchnął kulą 20:59, dostał się też do finału Konrad Bukowiecki, w półfinale wystąpi Ewa Swoboda.
Również pewnie do finału dostali się nasi młodziarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Co prawda te rezultaty nie były jakieś imponujące, bo to było w granicach 76-77 metrów, ale myślę, że obaj szykują prawdziwe fajerwerki na finał. Przypomnijmy, że ten finał rzutu młotem już dzisiaj, więc
z tej wieczornej sesji, tak, czyli jakoś po 19.
Więc liczymy na to, że ten dorobek medalowy zostanie dziś otwarty.
Ja za tydzień na pewno te mistrzostwa podsumujemy, bo już będzie po nich, a teraz wrócimy za chwilę z piłką nożną.
Understand. It's
Co do piłki nożnej, to zaczniemy od kwalifikacji do Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. No tak jak się niestety większość spodziewała, Legia Warszawa, po tym pierwszym spotkaniu oczywiście, Legia Warszawa chociaż wygrała na wyjeździe drugi mecz ze Spartakiem Trnawa 1-0, to nie wystarczyło do awansu do kolejnej rundy, no i Legia żegna się z Ligą Mistrzów, czy z kwalifikacjami już na etapie drugiej rundy. No szkoda.
Jest to duże rozczarowanie, bo myślę, że i sami zawodnicy, i kibice również zespołu z Warszawy liczyli na to, że tutaj uda się osiągnąć zdecydowanie lepszy wynik. Spartak Trnawa, okazało się, że to nie jest zespół nie do pokonania, ale widać, że w zespole Legii coś albo ktoś ewidentnie nie gra, no bo jednak ta dyspozycja zawodników daleka od optymalnej. Całe szczęście dla Legii, że trafili jeszcze do eliminacji Ligi Europy i w trzeciej rundzie będą mieli okazję, żeby sobie odkuć to niepowodzenie.
Tak, trafili akurat na zespół dużo słabszy od siebie teoretycznie, no Spartak też miał być słabszy. No i będą próbować dostać się chociaż do Ligi Europejskiej, ale o tym też pewnie powiemy za tydzień, bo będzie po tym pierwszym spotkaniu. A teraz w ramach podsumowania jeszcze musimy powiedzieć o występie naszych drużyn w kwalifikacjach do Ligi Europy w ramach drugiej rundy. No tutaj są bardzo dobre i złe wiadomości. Zacznijmy od złej. Chodzi oczywiście o tą ekipę, która odpadła. Odpadł Górnik Zabrze. On się mierzył z AS Ręcin, czyli też ze słowacką ekipą. Tutaj niestety zdecydowanie Górnik był gorszy od swoich przeciwników, bo pierwszy mecz u siebie przegrał 0-1, a na wyjeździe przegrał aż 1-4.
Dodajmy, że Tręczyn nawet nie grał na własnym stadionie, ponieważ tam trwają jakieś prace remontowe. Grali na obiekcie w Myjawie, także nawet de facto formalnie nie byli gospodarzami takimi do końca. Starły się takie dwie ciekawe koncepcje, ponieważ Górnik buduje swój zespół w oparciu o młodych Polaków. Z kolei w Trenczynie bardzo wielu młodych zawodników, ale między innymi z Nigerii, i myślę, że to oni byli takimi głównymi architektami.
Jeden skrzydłowy.
Tak, nazywa się Azango, być może zapracuje sobie na transfer do jakiegoś lepszego zespołu, ale widać było różnicę w kulturze gry zdecydowanie na korzyść zespołu ze Słowacji.
Ale Górnik ma naprawdę tych młodych, utalentowanych chłopaków z Polski i miejmy nadzieję, że oni jeszcze pokażą, na co ich stać. Dobre wiadomości, Lech Poznań awansował dalej. Wprawdzie, może powiedzmy tak, prowadził długo 1-0 z Szachtiorem z Szoligorz, z drużyną z Białorusia, bramkę zdobył Christian Gytkier. No ale jakimś cudem gracze z Białorusi, mówię jakimś cudem, bo ta bramka była naprawdę kuriozalna i też to Lech przeważał przez całe spotkanie. Zdołali zremisować, a że w pierwszym meczu też było 1-1, doszło do dogrywki, ale tam już Lech potwierdził wszystkie swoje atuty w ofensywie.
Bohaterem meczu był Christian Gytkier, Tuńczyk skompletował hat-tricka w tym meczu. Jeżeli chodzi o grę poznaniaków, no to można powiedzieć, że po raz kolejny w tym sezonie można zauważyć taką prawidłowość, że nie potrafią dobić swojego przeciwnika, bo prowadzą, mają inicjatywę i w pewnym momencie, można powiedzieć, tak troszeczkę już odpuszczają i...
Tak, chcą wygrać najmniejszym
dokładnym
siły.
Tak, tylko że z drugiej strony to jest początek sezonu, więc zastanawiam się, na co oszczędzają Lechici swoje siły. No, ale swój cel osiągnęli. Są w kolejnej rundzie i kontynuują swoją przygodę w europejskich pucharach.
Też co do Lecha trzeba powiedzieć, że mają bardzo mocną ławkę rezerwowych, przynajmniej na tym, na razie na tym poziomie, bo tu te zmiany dużo dały. No i
szczególnie są Amaral.
Tak, który miał dwie asysty.
Zawodnik kupiony za 1,5 miliona euro rzeczywiście bardzo szybko się spłaca. Jeśli tak dalej pójdzie, to rzeczywiście myślę, że w Poznaniu poważnie zastanowią się nad kierunkiem portugalskim.
I ostatnie spotkanie, również bardzo dobra gra Jagiellonii Białystok, która na wyjeździe zremisowała 4-4 z Rio Ave. To jest zespół portugalski, no i powiedzmy sobie szczerze, w tej parze to Portugalczycy byli faworytem. U siebie Jagiellonia potrafiła wygrać 1-0, ale tam były takie anormalne warunki pogodowe. Można powiedzieć, że grali na wodzie i też niektórzy przypisywali właśnie tym warunkom to, że techniczni piłkarze z Portugalii w większości nie potrafili osiągnąć lepszego wyniku, ale na wyjeździe wyszło, że jednak Jagiellonia nie jest taka zła, bo naprawdę ci zawodnicy pokazali prawdziwą klasę i zasłużenie pokonali Portugalczyków i grają dalej.
Radosny futbol, można powiedzieć, w Portugalii, ponieważ aż 8 goli zobaczyli kibice.
A mogło paść dużo więcej.
A niestety szkoda, że nie był ten mecz tak ogólnie dostępny dla większości kibiców, bo mogła być to dobra reklama polskiej piłki w Europie. Ale Jagiellonia, tak jak wspomniałeś, jest w trzeciej rundzie, no i zobaczymy, jak to będzie, bo rywale już są wymagający. Jest odpowiednio Gent, jest Genk, oba zespoły belgijskie, można pomylić się w tych nazwach, a Legia trafiła teoretycznie najkorzystniej, ponieważ gra z zespołem Dudelange, to jest zespół z Luksemburga, ale już doświadczenie europejskich pucharów niejedno pokazało nam, że nawet takich przeciwników nie wolno lekceważyć.
Tak, dlatego ja się nie ośmielę tutaj typować. No zobaczymy te spotkania już w tym tygodniu, także za tydzień będziemy przynajmniej w połowie mądrzejsi, jak to wszystko wygląda. Na pewno, jeżeli chodzi o Jagiellonię i Lech Poznań, po tych spotkaniach dotychczasowych można powiedzieć, że będą się te ekipy starały no jednak sprawić niespodziankę, bo wyeliminować Belgów nie będzie takie proste. To tyle, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Zaraz wrócimy z Ekstraklasą. There's nothing harder than the strife. When heavy waters try to break you, you will be singing for life. When you feel like your world is falling down and darkness has taken your side, już trzecia kolejka naszej piłkarskiej Ekstraklasy. No i robi się jak co sezon bardzo, bardzo ciekawie, ale może zacznijmy od poszczególnych spotkań. Wisła Płock, która w poprzedniej kolejce musiała wygrać z Górnikiem, a tylko zremisowała, tym razem przegrała z Koroną u siebie 1-2. No ale też trzeba pamiętać, że grała w osłabieniu.
No i też warto podkreślić, że od początku sezonu zespół ma nowego trenera, No taka sytuacja wyszła, że Jerzy Brzęczek właśnie w tej przerwie wakacyjnej został mianowany tak, selekcjonerem.
Nie potrafił odmówić, zresztą nie ma się o co dziwić.
Tak, nie ma się co dziwić. No w jego buty próbuje wskoczyć Dariusz Dźwigała, na razie idzie to bardzo ciężko.
Ale nie to chodzi, jest początek.
Tak. Nie chodzi nawet o wyniki, ale o sam styl. No być może to przyjdzie w kolejnych kolejkach. Takim negatywnym bohaterem zespołu z Płocka Georgi Merebaszwili, który no bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem, takim typowym nurkiem w polu karnym próbował wymusić jedenastkę. Sędzia nie dał się nabrać, dał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną.
No i bardzo dobrze. Takie zachowania trzeba no właśnie pokazywać za nie żółte kartki. Kolejne spotkanie i wielka niespodzianka jednak, bo Zagłębie Sosnowiec wygrało z Pogonią Szczecin aż 3-0. Wszyscy jeszcze pamiętamy końcówkę Pogoni Szczecin tamtego sezonu. Oni naprawdę świetnie zakończyli. Wydawało się, że wejdą tak w rozmachem w ten sezon, a rozpoczynają go tak jak poprzedni, czyli od porażek, bo mają już 3 porażki, no a dla Zagłębia to jest pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Ten wynik troszeczkę mylący, 3-0 dla zespołu z Sosnowca, ponieważ Pogoń naprawdę miała swoje sytuacje w tym spotkaniu.
Można powiedzieć, że Pogoń grała w piłkę.
Tak, a gospodarze skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu tyłów. Tym razem im się to udało. No i do tego bardzo skuteczne wypady, kontrataki. No i dzięki temu po 10 latach Zagłębie ponownie wygrywa w Ekstraklasie.
Na razie chyba największą niespodzianką jednak tej Ekstraklasy po tych 3 kolejkach, tu się jeszcze pewnie dużo zmieni, jest Piast Gliwice. Piast Gliwice, który jest liderem, na razie ma 9 punktów, wygrał 3 spotkania, no i wygrał w tej trzeciej kolejce z zespołem, który wygrał swoje 2 poprzednie spotkania, czyli z Zagłębiem Lubin. Tu się skończyło na 2-1. Wychodzi na to, że jeżeli zostawi się Waldemarowi Fornalikowi spokojny okres do przepracowania, no to to przynosi efekty.
Bohaterem meczu został Ekwadorczyk Joel Valencia, który naprawdę od początku sezonu może się podobać. Przestawiony ze skrzydła na pozycję numer 10, czyli jako rozgrywający. Tym razem do bramki jeszcze dorzucił asystę przy trafieniu Toma Hatleya.
Kolejne spotkanie Mistrz Polski kontra Lechia Gdańsk. O tym spotkaniu za dużo nie powiemy, bo tu było 0-0. No tak szczerze mówiąc, to nawet Lechia Gdańsk, szczególnie w tej pierwszej połowie, przeważała. No ale chyba jednak zasłużony remis, tylko nie zasłużony dla kibiców.
No jeżeli tutaj ktoś może być rozczarowany jednym punktem, to raczej Lechia, tak jak wspomniałeś, bo mieli swoje szanse na wygranie tego meczu. No bardzo niefortunna też wypowiedź piłkarza Legii Dominika Nocia. No, zobaczymy, jak zareagują na nią kibice warszawskiego klubu.
Że nie wszystkie spotkania da się wygrać.
Dokładnie tak. No myślę, że jednak jeżeli ktoś jest zawodnikiem Legii i czy...
No nie wszystkie, ale część by wypadała.
Dokładnie. No na razie wygląda to kiepsko, bo po 3 kolejkach Legia ma tylko 1 zwycięstwo.
I tak się złożyło, że z Legii przechodzimy na Lecha Poznań. To jest naprawdę przypadek. Tutaj Lech Poznań na wyjeździe grał ze Śląskiem Wrocław i wygrał. Oczywiście wygrał 1-0, strzelając bramkę w końcówce. Tą bramkę zdobył Pedro Tiba, to już jego 2 bramka w Ekstraklasie, a tam gra od paru miesięcy, od 2 miesięcy.
Jeżeli chodzi o Śląsk, no to w ogóle niebywała historia, bo w tym meczu 4 razy piłka w siatce Lecha wylądowała. I za każdym razem sędzia sygnalizował pozycję spaloną. Co
ale
ciekawe,
słusznie.
Ponieważ tutaj powtórki pokazywały wyraźnie, no można powiedzieć, jakiś chyba rekord Ekstraklasy, bo ja sobie nie przypominam takiego meczu. Lech, no też trzeba powiedzieć, nie za bardzo wysilał się w tym meczu.
Ale też mogli być zmęczeni, bo to jednak dogrywka.
Tak, trener Dziurdziewicz też troszeczkę zmian zrobi w składzie, ale cel osiągnęli. Kolejne 3 punkty i w tabeli wygląda to na razie dobrze, bo
też
jest komplet
punktów.
Tak jest.
Miedź Legnica prowadziła z Górnikiem Zabrze 1-0 i to prowadziła od 27 minuty do 73. Ale właśnie tutaj wychodzi, że Górnik powoli chyba dochodzi do siebie, czy dożył do siebie po tym odpadnięciu z europejskich pucharów, a może już nie chciał grać w tych europejskich pucharach. Górnik potrafił zdobyć jeszcze 3 bramki. Dani Suarez, Igor Angulo i Szymon Żurkowski przebudził się. No i się skończyło 1-3.
Można powiedzieć, że do tej 70 minuty to Miedź była lepszym zespołem, co udokumentowała bramką, chociaż mieli sytuację jak u temu, żeby zdobyć ich więcej. Ale w końcówce albo wyszło wyrachowanie Górnika, albo troszeczkę brak takiego doświadczenia piłkarskiego Beniaminka. ponieważ no, troszeczkę zaspali w obronie, ale ta bramka, szczególnie dla niego Suareza, naprawdę bardzo efektowna.
Jagiellonia, Białystok, Wisła, Kraków, no to Jagiellonia też mogła tutaj być bardzo zmęczona, też zmiany w porównaniu z tą wyjściową jedenastką na Portugalczyku, a Wisła grała naprawdę dobrze w tych pierwszych dwóch spotkaniach, no i w tym spotkaniu też zagrała dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby wygrać z Jagiellonią. Jagiellonia wygrała 1-0, chociaż trzeba powiedzieć, że Wisła grała w osłabieniu. Bramkarz Buchalik dostał czerwoną kartkę za faul tuż przed polem karnym. No i Jagiellonia też zdobyła dosyć szczęśliwą bramkę po rzucie wolnym, ale zasłużenie ten 1-0 wygrała.
Jagiellonia strzeliła gola chwilę potem, właśnie jak boisko musiał puścić Buchalik. Później był ten rzut wolny. Bardzo ładna obrona strzału Nowikowasa przez rezerwowego bramkarza Wisły, czyli Lisa.
Tylko tam się okazało, że on już bronił, że ta piłka już była za
linią
bramkową.
Tak, ale na wszelki wypadek jeszcze właśnie Bezjak dobił, także Jagiellonia też troszeczkę rotując tym składem. Na razie wygląda to też przyzwoicie, jeżeli chodzi o bilans punktowy. 6 punktów w 3 meczach.
Pozwolicie Państwo, że w ostatnim spotkaniu Krakowia Arka, może nic nie powiemy, tam było 0-0.
Tak, i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego meczu, bo naprawdę działo się bardzo niewiele.
I tak skończyliśmy to podsumowanie trzeciej kolejki. Za tydzień spróbujemy do Ekstraklasy też jeszcze wrócić, chociaż rozpoczną się już zagraniczne ligi, przynajmniej dwie, także dojdą kolejne tematy. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.